Kontynuujemy dzisiaj serię Prawdziwie Wolni. Serię tę zacząłem kilka tygodni temu z przerwami, ale dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, który będę kontynuował jeszcze po nowym roku, ponieważ jest to niezwykle ważny temat. Prawdziwie wolni. Jezus Chrystus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Do tej pory nauczyliśmy się kilku rzeczy, które chciałbym nam wszystkim przypomnieć. Chciałbym najpierw was ostrzec. Dzisiejsze moje kazanie zapisałem na 30 stronach. Jako kaznodzieja wiem, że każdą stronę potrafię wypowiedzieć w ciągu 3 minut. To znaczy, że będziemy tutaj jeszcze razem tylko i wyłącznie 1,5 godziny. Jesteście zachęceni? Dziękuję bardzo. Obiecuję, że w trakcie kazania postaram się nie użyć mojego magicznego słowa kończąc. Postaram się nie mówić, że już zbliżamy się do końca i tylko jeszcze jedna myśl, która potem przeradza się w 10 następnych. Natomiast modlę się o precyzję do Pana Boga, by dał dzisiaj nam właściwe poznanie i właściwe zrozumienie Jego woli. Do tej pory nauczyliśmy się, że diabeł i demony są realne, że próbują zawładnąć ludzkim życiem i że Jezus wypędzał demony i tę moc wypędzania demonów powierzył Kościołowi, powierzył ludziom wierzącym. Mówiliśmy o tym także, że diabeł i demony są kłamcami, że są bezwzględne, że są przebiegłe. I wspomniałem także o tym, że człowiek po pierwsze może być całkowicie owładnięty przez demony i to nie dotyczy chrześcijan, przynajmniej na razie jest takie moje zrozumienie. Po drugie, i tutaj nastąpiła w moim życiu ewolucja w poglądach, wierzę, że człowiek wierzący może mieć demony, ale posłuchajcie wyraźnie, czyli jakąś sferę życia zajętą i przez nie kontrolowaną przez diabła. I po trzecie, może być człowiek wierzący powstrzymywany przez diabła, gdy chce realizować Bożą wolę, tak jak apostoł Paweł mówił w swoim liście, chcieliśmy zrobić to i owo, ale przeszkodził nam szatan. O tych wielu rzeczach możecie przeczytać także w książce Niewidzialna wojna o Twoje życie, która jest w naszej księgarni. Zachęcam do zakupu tej książki. Tam odkryjecie wiele cennych rzeczy. Jeśli pamiętacie moje 2 kazania ostatnie, użyłem 2 przykładów i chciałbym dzisiaj do nich powrócić ze względu na przypomnienie. Użyłem przykładu domu, że jesteśmy właścicielami domu, i na przykład przyjeżdżamy na nabożeństwo, ale przez nieuwagę, nierozsądek zostawiliśmy w domu otwarte drzwi czy otwarte okna, które są zaproszeniem dla złodzieja, który wchodzi i staje się nieprawnym właścicielem jakiejś rzeczy z tego domu. On nie jest właścicielem domu, ale dzięki otwartym drzwiom czy oknom wchodzi do tego domu i zajmuje jakąś sferę tego domu czy jakąś naszą własność w nieprawy sposób, i staje się jej nieprawym właścicielem. Ta rzecz staje się pod jego kontrolą. To jest ten przykład, kiedy zaczynam myśleć o tym, że jednak my wierzący możemy otworzyć okna dla władcy ciemności i jego demonów i wpuścić je do naszego życia, a one zaczynają to życie kontrolować. Użyłem 2 przykładu, którego bałem się wypowiedzieć. Pamiętacie? Mówiłem o zielonym trawniku, pięknym, zadbanym, takim trawniku przed naszym domem, takim z zieloną trawą. I nagle komuś z nas odbiło i na tym swoim własnym trawniku po prostu narobiliśmy. I tu nie będę wchodził w szczegóły. I jeśli nie sprzątniemy tego, co tam zostawiliśmy, to za chwilę zlecą się muchy, zlecą się jakieś inne owady, które to, co tam zostawiliśmy, rozniosą na swoich nogach po innych miejscach ogródka. I często przychodzą ludzie i mówią: wypędź ze mnie demony, bo mam demona w sobie. Ale mówiliśmy o tym, że na początku to sprzątnij kupę, a my się zajmiemy demonami. Ja wiem, że ten obraz może być niesmaczny, ale często jest taki w naszym życiu. Być może pod wpływem tego nauczania czujecie trochę więcej atmosfery walki. Ale ta atmosfera jest ciągle, ponieważ Biblia nas poucza, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, z mocami tego świata w okręgach niebieskich. Ja od początku tej serii muszę wam powiedzieć, że zdecydowanie doświadczam różnych działań wojennych. Bo przecież temat, który poruszamy, to zdecydowanie wejście na ten teren wroga. To zdemaskowanie przeciwnika Boga i przeciwnika naszych dusz. Dlatego dzisiaj chciałbym nas wezwać do bardzo zdeterminowanej modlitwy. Modlitwy jedności, która pozwoli nam zwrócić się do Boga, który jest naszą tarczą i naszą ochroną i wołać, by On zatroszczył się o nasze życie tak, jak On chce. Jako Kościół musimy stanąć w jedności modlitwy, by dokonawszy wszystkiego, jak mówi Biblia, ostać się. W stosunku do szatana mamy prawo używać imienia Jezus, bo Biblia mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, ale to słowo greckie można przetłumaczyć również, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie uwolniony. Będzie uwolniony. A dzisiaj spotykamy się po raz trzeci, by poruszyć niezwykle ważny temat. Dzisiejszy temat zatytułowałem subtelne zaproszenie. Subtelne zaproszenie. A nas wszystkich proszę o uwagę. Pamiętacie z Bożego Słowa, że diabeł chodzi jako lew ryczący. Chodzi wokół jako lew ryczący, szukając, kogo by porwać. On przychodzi zawsze z jakiejś innej strony. On przychodzi przez otwarte w naszym życiu okna, przez otwarte w naszym życiu drzwi. Dzisiaj chciałbym, byśmy poznali, jak on wykorzystuje otwarte drzwi i otwarte okna, by wejść i w bardzo subtelny sposób wziąć w nas w niewolę przez zajęcie jakiejś sfery naszego życia. Ten temat jest niezwykle ważny. Na koniec tego nabożeństwa, jak zwykle, będziemy mieć wezwanie. To wezwanie będzie jedno z najtrudniejszych wezwań, jakie usłyszycie. Ale jeśli chcemy wolności i zmiany w naszym życiu, to warto ugiąć się przed naszym Bogiem, by wywyższył nas we właściwym czasie. Tak mówi Boże Słowo. Pozwólcie, że zadam nam, bo i sobie także, dwa pytania. Pierwsze. Czy jako wierzący pozwoliłeś kiedyś diabłu i jego demonom, aby wziął ciebie w niewolę w jakiejś dziedzinie twojego życia? Nie musicie głośno odpowiadać. Ale pomyślcie, czy jako wierzący kiedykolwiek pozwoliłeś diabłu i jego demonom, by jakąś sferę życia on objął we władanie? Drugie pytanie. Czy znacie w Biblii jakąś historię, kiedy Bóg dał szatanowi pozwolenie, by dotknął jakąś dziedzinę życia człowieka i przez nią wziął go w niewolę w jakiejś sferze życia? Chcę być bardzo dzisiaj ostrożny i bardzo wyważony. Jak mówię, czytając Biblię, słuchając kazań na ten temat, czytając wiele książek, moje poglądy niektóre zaczęły ewoluować. Zacząłem być bardziej ostrożnym człowiekiem, bo jestem przeciwnikiem tego, by dostrzegać diabła tam, gdzie go nie ma, ale jestem ogromnym przeciwnikiem, by nie dostrzegać diabła tam, gdzie on jest. On to bardzo lubi. Aby wejść do naszego życia, szatan stara się wykorzystać jedną z naszych trzech wrodzonych, jak powiedział jeden kaznodzieja, słabości. Te słabości są wymienione w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 16 wierszu. Czytamy tam tak, o takich trzech rzeczach. Czytamy, że w człowieku pojawiają się pożądliwości ciała. Zgodzicie się, że mamy w sobie pożądliwości ciała? Że mamy w swoim życiu pożądliwości oczu i że od czasu do czasu dotyka nas pycha żywota? Gdybyśmy dokładnie zbadali Pismo Święte i przyjrzeli się chociażby pierwszemu kuszeniu, jakie diabeł skierował w stosunku do człowieka, a mam na myśli tutaj Adama i Ewę, to byśmy zobaczyli, że właśnie w tych trzech sferach pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy żywota zdołał ich dotknąć i zawładnąć światem. Pokazał im owoce. Czytamy w Biblii, że pokazał im owoce dobre do jedzenia. I tutaj rodzi się pożądliwość ciała, dobre do jedzenia. Pokazał im owoce miłe dla oczu. I tu patrząc, rodzi się pożądliwość oczu. I pokazał im owoce godne pożądania dla zdobycia mądrości. Będziecie tacy jak Bóg. To jest pycha żywota. I oni co zrobili? Oni po prostu ulegli. W podobne sfery próbował uderzyć Pana Jezusa. Pamiętacie, gdy Jezus był kuszony? Gdy był głodny, szatan przyszedł do Niego i powiedział, spraw, by te kamienie stały się chlebem. Pożądliwość ciała. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. Pożądliwość oczu. A potem powiedział, rzuć się w dół. przecież jesteś Synem Bożym. To wtedy aniołowie podfruną do ciebie i uniosą cię na swoich skrzydłach. Wyobrażacie sobie co to sytuację? Co by to było, gdyby ludzie zobaczyli Jezusa spadającego ze świątyni, a aniołowie go podtrzymują? Przecież by na pewno wtedy uznali, że on jest Synem Bożym. Pycha żywota. Jezus nie uległ. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się pychą żywota jako subtelnym zaproszeniem dla diabła do naszego życia. Dlaczego subtelne? Bo gdy mówimy o pysze, to czasami patrząc na swoje życie mam wrażenie, że jestem dumny, myśląc, że dumnym nie jestem. Że jestem dumnym, myśląc, że dumnym nie jestem. Albo że jestem pyszny z tego, że jestem dumny. Żeby dobrze zrozumieć to subtelne zaproszenie, musimy zdefiniować, co to jest pycha. Lecz żeby ją dobrze zdefiniować, musimy zobaczyć trzy ważne aspekty życia, z którymi pycha jest powiązana. Bo pycha, posłuchajcie, bo pycha to głównie pokładanie ufności w jednej ze sfer naszego życia. Zapamiętajcie to wyraźnie. Pycha to pokładanie ufności w jednej z naszych sfer życia. A teraz pierwsza sfera, ale najpierw posłuchajcie historii. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Muszę wam się przyznać, że wcześniej czytając tę historię, nigdy nie dostrzegałem, lecz teraz widzę wyraźnie, że Jezus tutaj mówi wierzącym, swoim uczniom, że szatan prosił o pozwolenie, aby ich mógł przesiać jak pszenicę. Ale potem Jezus dodał, ale ja będę się za was modlił, będę o was prosił i kiedy wrócicie, wzmacniajcie braci. Innymi słowy powiedział tak, zaliczycie upadek. Zaliczycie upadek. To bardzo mocne stwierdzenie. A szatan prosił i otrzymał pozwolenie, aby przesiać wasze życie. A inny przekład mówi, że szatan domagał się pozwolenia, czyli inaczej mówiąc, miał prawo do tego, by przesiać. Innymi słowy, są sytuacje, w których dajemy diabłu prawo, dajemy mu przyzwolenie, otwieramy mu drzwi, by wszedł do naszego życia. I tak stało się w życiu Szymona Piotra. On otworzył drzwi. I posłuchajcie, otwarte drzwi naszego życia dają diabłu prawo, by dotknąć życia wierzącego. Otwarte drzwi są zaproszeniem dla diabła, by dotknął jakiejś sfery naszego życia. Wiele lat temu odkryłem to, gdzie Piotr otworzył drzwi, kiedy dał diabłu prawo do swojego serca. Nawet powiedziałem na ten temat kazanie pod tytułem Towarzysz życia. To było wiele lat temu, ale też w naszej wspólnocie. Posłuchajcie historii. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Wtedy Jezus powiedział, wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano uderzę pasterza i rozproszą się owce. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was w drodze do Galilei. Na te słowa Piotr oświadczył, choćby się wszyscy od ciebie odwrócili, ja nie. Wtedy Jezus mu odpowiedział, zaprawdę zapewniam cię, dziś tej nocy, zanim kogut zapieje, dwakroć mnie się zaprzesz, trzykrotnie się mnie wyprzesz, przepraszam. Ale on tym bardziej zapewniał, nawet gdybym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie utrzymywali wszyscy. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano, uderzę pasterza, owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, a jeden przekład mówi, a on tym bardziej zapewniał arogancko. Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Pozwólcie, że nieco sparafrazuję tę historię. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wszechwiedzący Jezus przemawia dzisiaj do naszego Kościoła. Staje przed nami wszystkimi i mówi, drodzy, uczestniczy nabożeństwa społeczności chrześcijańskiej Północ. Każdy z was, absolutnie każdy z was zaprze się mnie i zaprzeczy, że mnie zna. Wszechwiedzący Jezus staje i mówi te słowa. Na to pastor Krzyś podchodzi do mikrofonu i mówi tak: Panie, owszem, wszyscy, ale nie ja. Na to Pan mówi: Krzysztof, a ja ci mówię zdecydowanie, że ty także mnie się zaprzesz. A ja na to mu odpowiadam: ty chyba mnie nie znasz i nie wiesz, co mówisz. Ty nie wiesz, co mówisz, Panie Jezu. Ja się ciebie nie zaprę. Czy wiecie, jaka to jest postawa? To jest postawa arogancji, ignorancji i pychy. Przede wszystkim pychy. Jezus mówi, że się go zaprą. Proroctwa Starego Testamentu mówią, że uczniowie się zaprą. A Piotr mu mówi, że to, co mówi Jezus i to, co mówi Boże Słowo, jest nieprawdą. Zauważacie? Piotr podważa prawdziwość słów Jezusa i prawdziwość proroctw Bożego Słowa. I to jest właśnie pycha. Zobaczcie jeszcze trochę więcej pychy. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity, trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać. Powiem wam, to trzeba mieć o sobie wielkie mniemanie, żeby wziąć Jezusa na stronę i zacząć go napominać. Panie, miej litość nad sobą. Nie przyjdzie to na ciebie. Panie, nie przyjdzie to na ciebie. To, co mówisz, się nie stanie. To na ciebie nie przyjdzie. I posłuchajcie uważnie, co tutaj jest napisane. A on, Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czy nie otwiera to nam na coś oczu? Czy czegoś nam to nie pokazuje? Jezus spojrzał się na człowieka i powiedział mu: idź precz ode mnie, szatanie. Zwrócił się do szatana, który był inspiratorem tego, co powiedział człowiek. Jezus, patrząc na Piotra, powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. I to wydarzyło się zaraz po tym, kiedy Jezus zmienił Szymonowi imię Szymona na imię Piotr na skutek wypowiedzi Szymona, który powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boża, Boga Żywego, a powiedział to z objawienia, jakie miał. Jeszcze chwilę temu wypowiedział bardzo ważne słowa, a teraz epatuje arogancją i pychą. To jest arogancja i pycha. Co zrobił Piotr? Piotr zaczął spolegać na swojej własnej sile. I jedna z definicji pychy brzmi: pycha to poleganie na swojej własnej sile. I takim był Piotr. I zobaczcie, co Piotr potem robił. Mówiłem o tym wiele lat temu w kazaniu. Kiedy Jezus był aresztowany, Piotr wziął miecz. Kiedy wyszedł cała zgraja ludzi z mieczami i kijami, by pochwycić Jezusa, wyszło wojsko, tam był tłum ludzi. Piotr wziął miecz i jednemu z żołnierzy odciął ucho. Tam było wielu ludzi. Piotr próbuje ich zaatakować jednym mieczem. Dlaczego? Bo zaczął polegać na własnej sile. A Jezus powiedział: nadchodzi szatan, bo ty otworzyłeś mu drzwi. Zobaczcie, on próbował stawić czoła całemu wojsku, a zaraz potem trzykrotnie zaparł się Jezusa przed młodą dziewczyną także. Ja nie tylko się go nie zaprę, ja mu udowodnię, że nie tylko się go zaprę, ale za niego i o niego zawalczę. Ja mu udowodnię, jaki jestem silny. A za chwilę ten silny facet, chcący walczyć za Jezusa z bandą żołnierzy i zgrają ludzi uzbrojonych w kije, zapiera się go przed nastoletnią dziewczyną. Nawet zaklina się, przysięga, że nie zna Jezusa. I kochani, wielu z nas, dojrzałych chrześcijan, wpada w taką właśnie pułapkę. Chodzimy za Panem długo i przychodzą momenty, kiedy zaczynamy pokładać ufność w swojej własnej sile. W swojej własnej sile. Ufamy, że o własnych siłach pokonamy pokusę. A wiecie, co mówi o nas Biblia? Że my nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, bo wszelka nasza zdolność jest z Boga. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o otwarte drzwi dla diabła, to pycha, czyli pokładanie ufności we własnej sile. Sam się tak zachowuję. Sam widziałem wielu chrześcijan, którzy przychodzili i mówili, my jesteśmy silni. Pamiętam wiele świadectw, kiedy ktoś mi mówił, że rozmawiając ze swoją żoną, mówi, zobacz kochanie, jakim silnym małżeństwem jesteśmy. Nikt nie jest w stanie naszego małżeństwa ruszyć. Dzisiaj tego małżeństwa już nie ma. Biblia mówi tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Ale zobaczmy teraz drugie oblicze pychy. Pierwsze oblicze pychy to pokładanie ufności we własnej sile. Ale teraz spójrzmy na inne oblicze pychy. Księga Hioba. Zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. I to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że diabeł chodzi jako lew ryczący. Tutaj chodzi po całym okręgu ziemi. I rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i z wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek rozmnożyłeś w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Zobaczcie, szatan otrzymał zezwolenie. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Tak się złożyło, że Księga Hioba jest pierwszą księgą, którą przeczytałem w całości z Biblii. Gdy dostałem pierwszą moją Biblię, to właśnie Księga Hioba była przeze mnie czytana. Strasznie się jej bałem. Nie rozumiałem jej treści. Bóg dla mnie był dziwny w tej całej księdze. I myślę, że dzisiaj też jeszcze do końca nie mam właściwego poznania, ale ostatnio słuchając pewnego kazania, coś zmieniło się w moim sposobie myślenia. Coś odkryło się we mnie, co może jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego diabeł dostał przyzwolenie na to, żeby zaatakować Hioba. Pamiętacie, jeśli czytaliście tę księgę, w pewnym momencie do Hioba przychodzi kilku jego przyjaciół. Nie chciałbym mieć takich przyjaciół, ale Hiob takich przyjaciół miał. Przyszli i z nim dyskutowali. I jak refren powtarzali Hiobowi, Hiobie, czy czasem nie ma w twoim życiu jakichś otwartych drzwi, przez które wkradło się to całe zło, przez które diabeł, tak można sparafrazować wszystkie ich wypowiedzi, czyż nie ma w twoim życiu jakichś otwartych drzwi, przez które on wszedł? A Hiob cały czas mówił, nie, na pewno nie ma otwartych drzwi. Ja robiłem takie dobre rzeczy, ja robiłem to dobre rzeczy. Ja jestem sprawiedliwy, nie ma bardziej sprawiedliwego ode mnie. Cały czas mówił, że nie ma żadnych otwartych drzwi, że nie ma nic, co wróg by mógł użyć przeciwko niemu. Ale w 32 rozdziale pojawia się jeszcze jeden bohater. On do tej pory siedzi cicho i tylko słucha. Na imię ma Elihu. I on powiedział główną rzecz. Powiedział tak, nie odzywałem się, powiedział do tych przyjaciół Hioba, bo miałem przekonanie, że dacie Hiobowi właściwą odpowiedź, ale nikt z was na to nie wpadł. A ja powiem, gdzie leży problem. A owi trzej mężowie przestali odpowiadać Hiobowi, i tutaj może jest klucz do tej całej sytuacji, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. A jak mówi inny przekład, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego w swoich własnych oczach. I potem czytamy, wtedy Elihu uniósł się gniewem, zapłonął gniewem na Hioba i zobaczcie za co, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga. On uważał się za sprawiedliwszego od Boga. I dalej Elihu cytuje słowa Hioba, który powiedział o sobie. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy. Widocznie Hiob to obraz Pana Jezusa Chrystusa. I jedyny, który nie potrzebuje zbawienia z łaski, bo jest niewinny. Elihu kończy słowami: moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy. Taki był grzech Hioba. Takie były otwarte drzwi w życiu Hioba. On uważał, że jest sprawiedliwy z tego powodu, co zrobił, a nie z tego powodu, kogo znał. Wszystko, czego doświadczył, pojawiło się z powodu jego sprawiedliwości. Zrobiłem to, zrobiłem tamto, tego nie zrobiłem. I kochani, patrząc na swoje życie i na życie innych wierzących, widzę, że samo sprawiedliwość jest jedną z wielkich pułapek, za pomocą których otwieramy drzwi diabłu do naszego życia. Nawracając się, wierzymy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Wierzymy, że nasza sprawiedliwość jest dzięki temu, że Chrystus za nas umarł. A po jakimś czasie dostrzegam i w moim życiu, i w życiu innych wierzących przemożną wiarę, że jestem sprawiedliwy z powodu tego, jak żyję, a nie z powodu tego, co zrobił dla mnie Chrystus. I wtedy co robię? Oceniam innych ludzi przez pryzmat swojej sprawiedliwości, swojej własnej. Czuję się lepszy od innych. Czym innym jest usprawiedliwienie w Chrystusie? Czym innym jest pobożne życie? Jeśli żyjesz niepobożnie, otwierasz drzwi dla diabła. Ale sprawiedliwość, którą mamy, to jest sprawiedliwość, która jest wyłącznie aktem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i prezentem dla nas, kiedy zostajemy w tę sprawiedliwość przyobleczeni. Często mam wrażenie, że ludzie, którzy tak bardzo chcą, by ciągle mówić o grzechu, by ciągle dociskać ten temat, a ja też należę do grona tych ludzi, często jesteśmy motywowani tym, że jakoś w jakichś okresach życia czujemy się bardziej sprawiedliwsi. Jak mówię, czym innym jest pobożne życie, a czym innym jest usprawiedliwienie. Zaczynamy myśleć, że jesteśmy sprawiedliwi z powodu tego, co robimy, a nie z powodu tego, co zrobił dla nas Chrystus. I zaczynamy zachowywać się tak, jak zachował się faryzeusz, który przyszedł na modlitwę i powiedział: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten celnik. Poszczę, modlę się, czytam Biblię. Boże, ewangelizuję, odwiedzam chorych, jestem lepszy. To jest subtelne zaproszenie dla przeciwnika naszych dusz, by wszedł do naszego życia. I tak postępował Hiob. Jestem sprawiedliwy, nic nie zrobiłem złego. Problem polegał na tym, że Hiob porównywał się z innymi ludźmi, aż w którymś pięknym momencie przyszedł do niego sam Pan Bóg i powiedział mu: Hiobie, jeśli chcesz się z kimkolwiek porównywać, to mam dla ciebie propozycję. Porównaj się z kim? Ze mną. Porównaj się ze mną. Chcesz się porównywać? To co powiesz na porównanie ze mną? A potem Bóg mówi do Hioba tak: któż zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Parafrazując, Bóg mu powiedział: co za gamoń próbuje ze mną polemizować? A potem mówi do niego: Hiobie, przepasz jak mąż swoje biodra, a ja będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie ty byłeś, Hiobie, gdy ja zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Powiedz mi, Hiobie, kto wyznaczył rozmiary ziemi, czy wiesz? Na czym są osadzone jej filary? Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce? Piękny przykład, posłuchajcie. Jeden z przykładów mówi: Hiobie, czy kiedykolwiek powiedziałeś słońcu, by powstało? Czy dotarłeś do składów śniegu albo widziałeś składy gradu? Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni przychodzi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? I piękny przykład mówi tak: czy błyskawice przychodzą do ciebie i pytają ciebie, czy mogą błysnąć? Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? I możemy to czytać i czytać. I wiecie, o co Bóg pyta? Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mi o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy chcesz mnie potępić, inaczej mówiąc? Kochani, wielu dojrzałych wierzących zaczęło pokładać ufność w swoją własną sprawiedliwość, dlatego że zaczęli porównywać się z innymi ludźmi, zamiast ciągle porównywać się z wzorcem, jakim jest Jezus Chrystus. I wtedy rodzą się nasze problemy. I wtedy dajemy subtelne zaproszenie do przeciwnika naszych dusz, by wszedł w nasze życie. Wielu z tych ludzi, którzy otwierają w taki sposób drzwi, żyje naprawdę sprawiedliwym życiem. Sprawiedliwe życie nie jest złe, bo niesprawiedliwe życie jest otwarciem drzwi dla demonów. Ja wierzę w sprawiedliwe i pobożne życie, ale niesprawiedliwe życie czyni się sprawiedliwym. Tylko ofiara Jezusa Chrystusa. To czyni Jego krew. Powiedzieliśmy już dwie rzeczy. Pycha to ufanie we własne siły. I druga rzecz, pycha to ufanie we własną sprawiedliwość. A teraz numer 3. I to jest historia, która dotarła do mnie w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu podróżując z Koszalina miałem dużo czasu, miałem prawie 8-godzinną podróż. Czytałem tę historię i ta historia do mnie przemawiała bardzo mocno. Konfrontowała mnie bardzo boleśnie, dotykała mojego serca. Wróciłem do domu, położyłem się spać, obudziłem się w nocy, wróciła do mnie ta historia. I to, co wam powiem, zrodziło się we mnie tydzień temu. Zrodziło się we mnie na skutek głębokich przemyśleń. Zrodziło się we mnie na skutek konfrontacji, jaką Bóg uczynił z Bożym Słowem w stosunku do mojego życia. I dzisiaj tym chcę się z wami podzielić. Chcę z wami się podzielić, mając w sercu odwagę. Nie będę ściemniał. Powiem, jak jest, byśmy mogli zobaczyć nasze życie. Wiele lat temu z tego rozdziału także mówiłem kazanie. Mówiłem o tym, że są ludzie, z którymi wierzący nie powinni zawierać układów biznesowych, układów politycznych i układów rodzinnych. Bo tu mowa o pierwszej Księdze Królewskiej, 22 rozdział i o królu Achabie. Achab był królem Izraela. Poślubił kobietę o imieniu Izebel. To zła kobieta była. Ona miała 850 proroków, którzy zginęli w konfrontacji z prorokiem Eliaszem. Ale Achab miał 400 proroków. I wiecie, co on robił? On ich karmił. On troszczył się o nich, a oni mu prorokowali tylko i wyłącznie dobre rzeczy. I dotarło do mnie, że my ludzie, a bardzo często my liderzy, też mamy wokół siebie wielu ludzi, którzy mówią tylko dobre rzeczy. I to nie są mądrzy liderzy. Nie idźcie za liderami otoczonymi klakierami. Cytat z Zaręby. Mądrzy liderzy to ludzie, którzy otaczają się ludźmi, którzy ich szanują i kochają i z powodu tego szacunku i miłości mówią im prawdę. Powtórzę to raz jeszcze. Mądrzy liderzy to ludzie, którzy otaczają się ludźmi, którzy ich szanują, kochają i z powodu tego szacunku i miłości mówią im prawdę. Ja nie mówię tutaj o tym, że liderzy mają się otaczać krytykantami. Krytykanstwo jest darem ducha, ale nie świętego. Tylko ducha złego, demona. Konstruktywna krytyka ludzi kochających może wiele dobrego w życiu zrobić. Więc Achab, król Izraela, pewnego dnia prosi Jehoszafata, króla judzkiego, aby go odwiedził. Jehoszafat był dobrym królem, Achab był złym królem. I Achab wychodzi do Jehoszafata z propozycją: zaatakujmy króla asyryjskiego, zdobądźmy Ramot Gileackie i ono będzie nasze, wspólne. I wtedy Jehoszafat powiedział: w porządku, ale najpierw zapytajmy proroków, co prorocy na to. Więc Achab zawołał 400 swoich proroków. No jak myślicie, co mu powiedzieli? Powiedzieli: atakuj, na pewno będzie zwycięstwo. I wtedy Jehoszafat pyta, a może są jeszcze jacyś inni prorocy. To był mądry król. A król izraelski odpowiedział mu: jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nic dobrego. A inny przekład mówi: gdyż nie zwiastuje mi tego, czego ja chcę, tylko zło. Jest to Micheasz. Tak czy inaczej, dzięki Bogu go zawołali. Zawołali go z więzienia, bo 3 lata wcześniej Achab wrzucił go do więzienia, bo prorokował, że Achab zginie. I czytamy dalej, że gdy przyszedł do króla, król rzekł do niego: Micheaszu, czy mam ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy też tego zaniechać? A on odpowiedział: wyrusz. I to jest dla mnie niesamowite. Micheasz mówi to samo, co zwiedzeni prorocy. Wyrusz, a poszczęści ci się. Pan wyda je w ręce króla. Zapamiętajcie tę myśl. Wtedy rzekł król do niego: ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Skoro tak się domagasz, to Micheasz powiedział tak. Widziałem całego Izraela, rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają pasterza, niech każdy wraca do swojego domu w pokoju. Innymi słowy, nie walczcie, wracajcie do swoich domów. Wtedy król izraelski Achab rzekł do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje nic dobrego, tylko zło? A Michał mówi tak: słuchajcie przeto słowa pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i lewicy. A potem mówi tak, i posłuchajcie tego wyraźnie. Michał ma widzenie tego, co dzieje się w niebie. A w niebie toczy się dialog. Pan rzekł: kto zwiedzie Achaba? Tam stały całe zastępy anielskie przed Panem, a Pan mówi: kto zwiedzie Achaba? Prawdopodobnie było tak, jak w księdze Hioba. Diabeł miał dostęp do Bożego tronu, tak jak w księdze Hioba miał dostęp. Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: w jaki sposób? Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym. Nie wierzę, żeby to był jakiś święty duch, ponieważ Duch Święty nie kłamie. Stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy Pan powiedział: tak, ty go zwiedziesz. Idź i uczyń tak. Bóg dał przyzwolenie, ale na skutek tego, że Achab otworzył drzwi dla działania diabła. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich swoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. To jest niesamowity fragment. Jeśli grzeszysz i otwierasz drzwi, to diabeł je wykorzysta, żeby wejść do twojego życia i zwieść ciebie. Zwieść ciebie. Tak jak zwiódł Achaba. W jednej historii prosił, żeby przesiać jak pszenicę. W drugiej historii dotknął Hioba. A co zrobi z Achabem? Posyła ducha kłamliwego. Pozwala, żeby duch kłamliwy zadziałał. Dlaczego? Po co zrobił Achab? Achab pokazał trzecie oblicze pychy. Mówiliśmy, że pycha to poleganie na własnej sile, pycha to poleganie na własnej sprawiedliwości, ale ta historia uczy nas, że pycha także to poleganie na naszej własnej mądrości. Pycha to także poleganie na naszej własnej mądrości. Gdyby Achab pokutował, Bóg przedłużyłby jego życie, ale tak co on zrobił? On nie pokutował. Wyruszył na bitwę. On myślał, że jest mądrzejszy od Boga. Jeszcze zrobił jedną kombinację, żeby przechytrzyć Boga i ludzi. Do bitwy nie założył szat królewskich, tylko powiedział Jehoszafatowi: ty się ubierz jak król, a ja ubiorę się jak żołnierz, jak jeden z moich żołnierzy. To taka pokora, niech żołnierze widzą, że jestem razem z nimi w ich szatach. Ale tak naprawdę to on sobie wykombinował, że jak on nie założy szat królewskich, to cały atak zostanie skierowany na Jehoszafata, a on ocaleje i wtedy będzie królem dwóch państw. Myślał, że ukryje coś przed Bogiem, że jak zmieni szaty z królewskich na rycerskie, to on się przed Bogiem ukryje. Ale gdy wrogowie odkryli, że Jehoszafat nie jest królem Izraela, odstąpili od niego. I zobaczcie, co się stało. Wtem pewien wojownik, ni stąd, ni zowąd, mówi Biblia, naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy: zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Achab umarł. Jego krew wypełniła rydwan i stało się to, co powiedział prorok Micheasz. Psy zlizywały jego krew z rydwanu. Gdy usłyszał to proroctwo, nie chciał słuchać. Wybrał sobie klakerów, którzy mówili mu to, co on chciał słyszeć. I pozwólcie, że uwspółcześnię tę historię. I może jesteście już zmęczeni tym, co do tej pory było mówione, ale to, co dzisiaj teraz będzie mówione, jest naprawdę niezmiernie ważne. Postaram się uwspółcześnić tę historię. Oto jest Achab. Przywódca, lider, człowiek z Bożego narodu, bo Izrael był i jest Bożym narodem. Ten Achab ma dostęp do męża Bożego, jakim jest Micheasz. Do kogoś, kto przez to, co mówi, może przynieść błogosławieństwo i ocalić Achaba. Micheasz, Achab ma do niego dostęp. On mówi Achabowi prawdę. A wiecie, jak jest z prawdą? Z prawdą jest tak, że nawet jeśli jest ona niemiła, to w końcu przynosi ona wolność. Poznacie prawdę i prawda co was zrobi? Pohańbi? Sponiewiera? Nie, prawda was wyzwoli. Jesteście ze mną? Prawda was wyzwoli. Bez względu na to, jaka ona jest, czy miła, czy bolesna, to zawsze, gdy jest przyjęta, jest, jej efektem jest doświadczenie wolności, a wolność ma ogromną wartość i jest drogą do duchowego wzrostu i do duchowej dojrzałości. Każdy, kto jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa, a większość z nas będących na tej sali jest zbawionymi, spotkał się z bolesną prawdą najpierw. Zanim zostałeś zbawiony, dotarła do ciebie bolesna prawda. Jesteś wrednym i podłym grzesznikiem, który potrzebuje ratunku. To jest wredna, to jest bolesna prawda. To jest bolesna prawda. Pamiętam, jak było, jak do mnie to dotarło. To była niemiła prawda. Ja, Krzyś, nie chciałbym usłyszeć, że jestem grzesznym, nieczystym człowiekiem. To jest prawda bolesna. Ale gdybym nie usłyszał tej bolesnej prawdy i nie przyjął jej, nie zgodził się, że to, co mówi Bóg, jest prawdą o moim życiu, nigdy nie zawołałbym do Zbawiciela dusz, do Jezusa Chrystusa. A wołając do Niego, dostałem przebaczenie, uwolnienie, to wszystko, do czego tęskniłem przez całe moje życie. Ale zaczęło się od bolesnej prawdy. Przyjęcie bolesnej prawdy doprowadziło mnie do przyjęcia miłej prawdy, że Bóg mnie kocha i zbawił mnie w Jezusie Chrystusie. I jestem prawdziwie wolny, a ta wolność wypchnęła mnie do tego, żeby wzrastać w poznawaniu Jezusa, popchnęła mnie do rozwoju. Mieliście takie doświadczenie? Mamy więc Achaba. On słyszy prawdę i ona jest bolesna, więc jej nie przyjmuje. A co robi? Karmi więc 400 klakierów, którzy mówią mu tylko to, co on chce słyszeć. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to może być moja i twoja historia. Że to może być moja i twoja historia. Co robi Achab, żeby nie słyszeć prawdy? On zamyka ją w więzieniu, aby już jej więcej nie słyszeć. I chcę tobie powiedzieć, że ja i ty też możesz aresztować prawdę. Możesz ją zamknąć w więzieniu. Możesz sprawić, że stanie się dla ciebie niesłyszalna. W jaki sposób? Wyobraź sobie, że ktoś mówi do ciebie same dobre rzeczy. Zachęca cię, chwali, błogosławi. I takich ludzi cenimy. Ja lubię ludzi, którzy przychodzą i mówią do mnie: pastorze, to było świetne kazanie. Każdy z nas lubi takich ludzi. Ale wyobraź sobie, że pewnego dnia ten sam człowiek, widząc, że coś nie jest tak w twoim życiu, w twoich działaniach, przychodzi i mówi: wiesz, tu coś nie tak jest. Popełniasz błąd. Może byś to zmienił czy zmieniła. Ktoś dostrzegł u ciebie coś niewłaściwego i z tej samej troski, która kierowała go, gdy mówił dobre słowa, mówi też tobie, że coś jest nie tak. Powtarza to raz, drugi, trzeci i co się dzieje? Często taki człowiek, niestety, staje się twoim wrogiem. Zamykasz dostęp do siebie. Sprawiasz, że jego głos już nie będzie przemawiał, już nie chcesz go słuchać. Już jego słowa przestają mieć wartość. Nie przyjmujesz ich. Budujesz mur, by uwięzić ten głos. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie dalej. Gdy Achab uwięził Micheasza, to uczynił jego głos nie tylko niedostępnym dla siebie, uczynił ten głos niedostępnym także dla innych ludzi, którzy mogli być przez niego ubłogosławieni. Bo często jest tak, gdy ktoś nam mówi słowa, które byśmy nie chcieli usłyszeć, to idziemy z tym do naszych znajomych i zaczynamy skarżyć na taką osobę. Mówić o niej coś niewłaściwego i sprawiamy, że nasi przyjaciele też już nie chcą słuchać tej osoby. Też już głos tej osoby jest uwięziony w naszym życiu. Myślicie, że nie wiem, o czym mówię? Sam tak działam. Czy działałem? To słowo jest dla mnie konfrontujące. Pamiętam taką scenę, gdy byłem pastorem w jednym mieście, którego nie wspomnę, że któregoś dnia ktoś powiedział mi rzeczy, które nie były dla mnie miłe. Wtedy poszedłem do liderów mojego kościoła, moich przyjaciół i powiedziałem same złe słowa na temat tych ludzi. I co sprawiłem przez to? Sprawiłem, że i oni zamknęli się na ich głos. Zakończenie tej historii powiem na koniec. Chcę tobie powiedzieć i sobie, że gdy wykasujesz głos prawdy, zaraz pojawi się 400 zwodniczych głosów, które upewnią ciebie, że wszystko jest w porządku. Powiem wam, że jeszcze kilka miesięcy temu wcale bym wam tego nie powiedział. Dlaczego? Bo sam swój głos uwięziłem. Poddałem się kłamstwu, które mi wmówiło, że nie mam prawa, że nic za mną nie stoi, co by mnie upoważniało do mówienia. Ostatnio do mnie dotarło, że mam 52 lata. Więcej jest za mną niż przede mną. Wszystko na to wskazuje. Ćwierć wieku jestem w związku małżeńskim. Moja żona jest bohaterką w tym związku. Mam dwoje dorosłych, fantastycznych dzieci, z których jestem dumny. Niestety dorosłych. Już nic na to nie poradzę. Mam za sobą lata pełne doświadczeń, błędów, radości, sukcesów i wypaczeń. I teraz to, co powiem, chcę, żebyście dobrze zrozumieli. Swego czasu Bóg mnie użył do założenia 3, a nawet 4 kościołów. Zostawiłem po sobie 5 przygotowanych służbowych mieszkań. Już w chwale się w pychę popadam. W ponad 20 miastach byłem odpowiedzialny za tygodniowe namiotowe kampanie ewangelizacyjne. Mam na koncie kilka zrobionych budynków kościelnych, sal nabożeństw. Mam 2 liderów wykarmionych na tej piersi i na tej, i dzisiaj są pastorami przełożonymi. Inaczej mówiąc, pomnożyłem się. Byłem odznaczany kilkakrotnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wiele innych rzeczy wydarzyły się w moim życiu. I gdy patrzę na moje życie wstecz, to sobie mówiłem zawsze, no niby niezła historia, ale ja nie mam prawa nic powiedzieć, bo to jest pusta historia. Ale dotarło do mnie, że to nie jest pusta historia. To jest historia tylko i wyłącznie Bożej przychylności, Bożej łaski, bo to, co się stało, stało się nie dzięki mojej sile, nie dzięki mojej mocy, ale dzięki Bożemu Świętemu Duchowi i Bożej łasce, która była ze mną. Tak apostoł Paweł powiedział, kiedy zaczął chwalić się w cudzysłowie, co się stało przez jego służbę. Ale ja sobie zamknąłem swój głos, bo mówiłem, ja nie powinienem mówić. Ale dotarło do mnie, że skoro doświadczyłem Bożej łaski, to mogę się świadectwem tej łaski podzielić z innymi. I dlatego to mówię. Dlatego to mówię. Nie podszedłbym do Piotra Furmana, który jest obecny dzisiaj na tej sali, który jest aktorem i świetnym reżyserem, i nie będę go pouczał o tym, jak ma reżyserować swoje sztuki, bo się na tym nie znam. Byłoby arogancją, gdybym, nie mając takiego doświadczenia reżyserskiego, podszedł do Piotra i powiedział, Piotrze, tak się reżyserki nie robi. Nie pójdę do żadnego kompozytora i nie powiem mu, tak się nie komponuje, bo nigdy nie skomponowałem żadnej pieśni. Nie pójdę do żadnego malarza i nie powiem mu, tak się obrazów nie robi, bo nigdy nie namalowałem żadnego obrazu. Ale przeżyłem coś w kościele, dzięki Bożej łasce, co uprawia mnie, by sobie powiedzieć samemu parę rzeczy, które są dzisiaj dla mnie bolesne, ale mam nadzieję, że będą ku odnowie dla mojego życia i może dla was będą bolesne, ale jeśli przyjmiecie prawdę, to ona będzie wyzwalająca i pociągnie nas do duchowego rozwoju. Jeśli uwięzisz głos prawdy, to pamiętaj, na jego miejsce przyjdzie 400 głosów kłamliwych, by cię zwieść. Będą zapewniać, że wszystko jest okej. Mało tego, ty sam możesz siebie kłamliwie zapewniać, że wszystko jest okej. I to jest danie miejsca dla demonów, by szalały w naszym życiu. Widzę to od wielu lat. Widzę to w świecie polityki, widzę to wśród liderów polityki, liderów biznesu i niestety liderów Kościoła, a ja jestem jednym z nich. W polityce słyszę pewnego gościa, który po trzeciej czy czwartej klęsce wyborczej mówi, że w zasadzie to jest sukces, bo w poprzednich wyborach miał tylko 20% tych, którzy głosów, zabrakło mu 20%, a teraz tylko 19,5%. Odniósł sukces. To jest ściemianie rzeczywistości. W świecie biznesu widzę ludzi, którzy kiedyś im się powodziło, ale nie posłuchali rad, poszli w kredyty i dzisiaj ciągle ściemiają, że jest super, gdy na kontach są milionowe długi. A w świecie kościelnym? W świecie kościelnym słyszę czasami takie słowa, gdy coś nie idzie. Kościół maleje, kurczy się. To często, czyli kurczy się jakaś służba, to często słyszałem, Pan oczyszcza swój Kościół. Tu chodzi o jakość, a nie o ilość. My idziemy w głębie, a nie w szerokość. Kiedyś nawet ktoś mi sugerował, że taki jest w zasadzie plan dla tego Kościoła, żeby on się skurczył. Taki minimalistyczny kierunek. I wiecie, co jest najgorsze? Że my, pastorzy i często liderzy, my ludzie, często sami w te swoje własne kłamstwa zaczynamy wierzyć. A prawda jest taka, wszystko mogłoby iść w innym kierunku, gdybyśmy przyjęli prawdę, gdy ktoś nam ją powiedział, zamiast ją uwięzić. Był inny człowiek, nazywał się Herod. I kiedyś ktoś miał odwagę mu powiedzieć, Herodzie, ta kobieta, z którą teraz jesteś, nie powinieneś jej mieć. Wiecie, co zrobił Herod? On tę prawdę aresztował. On ten głos zamknął w więzieniu. A bojąc się, żeby ten głos bardziej nie przemawiał, poddał się chwili i kazał ściąć głowę, z której ten głos wychodził. Achab skończył w taki sposób, że poległ na polu bitwy, a psy zlizywały jego krew. Opuścił życiowe pole bitwy. Herod, o którym mówię, został przez Kaligulę zesłany i słuch o nim zaginął. Zmarł gdzieś na zesłaniu. A gdyby tylko chcieli posłuchać głosu prawdy, gdyby tylko chcieli uwierzyć w to, co mówili im Boży prorocy. Pamiętacie, czytałem, że gdy Achab zapytał Micheasza, Michaszu, jaka będzie sytuacja, Micheasz mu powiedział, wygrasz bitwę. I wiecie, ja rozumiem Micheasza, bo czasami doprowadzamy ludzi do takiego stanu, że oni uznają, że nie warto nam mówić prawdy i tylko trzeba nam powiedzieć to, co chcemy usłyszeć. Ograniczamy więc swój głos i mówimy tylko to, co dla tej osoby będzie miłe. Achab domaga się prawdy od Micheasza. I chcę wam powiedzieć, bo pamiętacie z tej historii, Achab mówi, jednak cię proszę, powiedz mi prawdę. Chcę wam powiedzieć, że wielu z nas być może potrzebuje dzisiaj podejść do kogoś i powiedzieć mu, słuchaj, powiedz mi prawdę. Powiedz mi, co myślisz. Nie obrażę się na ciebie. Nie odwrócę się od ciebie. Nie będę na ciebie nagadywał. Powiedz mi tylko prawdę. Chcę ją usłyszeć, bo potrzebuję progresu w moim życiu. Potrzebuję progresu w mojej służbie. Potrzebuję progresu w moim rodzinie. Potrzebuję progresu w moich działaniach społecznych, politycznych, biznesowych. Powiedz mi więc prawdę. Powiedz mi, co myślisz. Nie pogniewam się na ciebie. Achab dopuścił głos prawdy, ale go nie przyjął, bo myślał, że jest mądrzejszy od Boga i że go przechytrzy. A gdyby tak pokutował, to Bóg przedłużyłby jego życie. A on pomyślał, że jest mądrzejszy od samego Pana Boga. Co chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że jeśli nadal będziesz więził głosy prawdy, to przyjdą duchy kłamliwe, wejdą do twojego życia i zniszczą je i opuścisz pole walki pokonane, a nie taka jest wola Boża dla twojego i mojego życia. Lecz jeśli pozwolisz przemówić głosowi prawdy, to może to boleć, lecz finałem będzie wolność. W swoich notatkach mam takie hasło szansa na sukces. Lubię ten program, on już się skończył, ale lubiłem zawsze oglądać szansę na sukces, gdy występowało wielu fantastycznie śpiewających ludzi. Ale od czasu do czasu pojawiała się osoba, która śpiewała w taki sposób, że się tego słuchać nie dało. Znacie takie szanse na sukces pewnie. I wiecie, zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego taka osoba występuje. I myślę, że są trzy powody. Pierwszy to dlatego, żeby zrobić dowcip. To wtedy super udał się dowcip. Drugi to dlatego, że myśli o sobie inaczej niż prawda jest. A trzeci to może dlatego, że nie było nikogo, kto by powiedział mu, wiesz co, lepiej nie idź. Ty lepiej wystartuj w konkursie plastycznym, bo to ci najlepiej wychodzi. Co możesz dzisiaj zrobić? Pomódl się i zapytaj Boga, by wskazał tobie te głosy, które uwięziłeś. Jeśli Bóg wskaże tobie osobę, czy osoby, przez które do ciebie mówił, a ty je uwięziłeś, to idź do tej osoby i poproś, by powiedziała tobie bez ściemy. Zapewnij, że już nie uwięzisz, nie potraktujesz jak wroga. To może boleć, ale to może przynieść tobie wolność. Ja więziłem głos mojego pastora Andrzeja Bańskiego przez kilkanaście lat. Mówił mi rzeczy, a ja się z nich naśmiewałem. Ale po 12 latach, jak stanąłem w sytuacji, która była dla mnie nie do rozwiązania, dzięki Bogu za jego łaskę przypomniał mi ten głos. Usiadłem do komputera i napisałem: Andrzeju, dziękuję ci i przepraszam. Mówiłem wam o sytuacji w Ciechanowie. Wiecie, co zrobiłem? Wróciłem do domu i pomyślałem sobie, że zablokowałem wpływ jednych ludzi na drugich przez to, że ich oczerniłem. I co zrobiłem? Poszedłem do tych liderów moich, powiedziałem: przepraszam was za to, że tak źle mówiłem o innych ludziach z naszego kościoła. Wybaczcie mi, to był mój błąd, ja nie powinienem tego robić. Nie myślcie o nich źle. Może powinieneś pójść do kogoś i powiedzieć: obgadałem kogoś do ciebie. Przepraszam cię, już więcej tego nie zrobię. Odblokuj ten głos. Ja to zrobiłem i doznałem uwolnienia. Bo jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa i demoniczna. Innymi słowy, mówią do ciebie demony, a ty myślisz, że to Bóg, ponieważ polegasz na własnej mądrości, nie na pańskiej, i nikt cię nie może skorygować. Jesteś bystrzejszy niż każdy inny i jeśli tak jest, to masz problem z pychą, a Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Powiedziałem, że nie powiem, że kończę, więc nie mówię, że kończę. Chcę tylko powiedzieć, że pycha jest potężnym otwarciem drzwi. Mówiliśmy, że pycha to jest poleganie na własnej sile, że pycha to jest poleganie na własnej sprawiedliwości i że pycha to jest poleganie na własnej mądrości. Chcę dotknąć jeszcze jednej rzeczy. Czasami słyszę, jak ludzie mi mówią: Pan mi to powiedział. Ja to wymodliłem i myśmy to razem od Pana otrzymali. Jeśli Pan ci to powiedział i wyście razem to wymodlili i od Pana otrzymali, to nie znaczy, że to nie podlega weryfikacji. Widziałem wiele tragedii dziejących się wśród ludzi, którzy przychodzili do mnie i mówili: to mi Pan powiedział, myśmy to od Pana otrzymali w modlitwie, Pan nas w tym prowadził, myśmy widzieli dokładne Jego prowadzenie, a potem tylko było pobojowisko, zniszczenie, zniechęcenie, kłótnie, rozstania, żal do Kościoła i nie do Kościoła, żal do wszystkich. Wiecie dlaczego? Bo zabrakło jednej rzeczy – weryfikacji. Nie idźcie za liderami nieweryfikowalnymi. Nie idźcie za tymi, o których nie wiecie, że nie mają żadnego autorytetu. Dla mnie, jak lider mówi, czy ktoś mi mówi, że on idzie tylko za Panem Jezusem Chrystusem, że on tylko słucha głosu Boga, to ja już za nim nie idę. Wasz pastor nie idzie za ludźmi, którzy mówią, że tylko słuchają Boga. A wiecie, dlaczego nie idę? Nauczył mnie tego apostoł Paweł, który miał objawienie Jezusa, takiego jak nikt z nas na tej sali nie miał. Zobaczył światłość z nieba, usłyszał głos, miał wiele objawień, ale któregoś dnia wsiadł na swojego konika, czy poszedł piechotą, nie wiadomo jak, i stanął przed Jakubem, Piotrem i Janem i opowiedział im, co głosi. I wiecie, dlaczego to zrobił? By się nie okazało, że czasem na próżno biegałem. Zweryfikował się przed innymi ludźmi. On, który miał objawienie od Pana, on miał prawo powiedzieć: Pan mi to objawił i wara mi od tego. Pan mnie tak prowadzi. Inni ludzie też byli świadkami tego. Nie, trzeba mieć pokorę. Ale jeśli jej nie masz, to nawet jeśli ci to Pan objawił, to upadniesz. Ale Bóg tego nie chce. Przyjrzeliśmy się trzem historiom. Piotr oparł się o własną siłę i upadł. Hiob spolegał na swojej własnej sprawiedliwości i upadł. Achab opierał się o swoją własną mądrość i upadł. Ale Piotr z Hiobem zrobili coś bardzo ważnego. Piotr pokutował z tego i wrócił do Jezusa Chrystusa i stanął na czele Chrystusowego Kościoła. Hiob stanął przed Bogiem i powiedział: milczę przed Tobą, zamykam, byłem nierozsądny, przepraszam Ciebie. I odzyskał w dwójnasób to, co stracił. A Achab? A krew Achaba zlizały psy. I mógłbym to zakończyć tak. Wybór należy. Panie Boże, pochylamy dzisiaj przed Tobą nasze serca. Pochylamy przed Tobą nasze głowy, przed Bogiem, od którego wszystko, co mamy, pochodzi. Wszystko, co mamy, pochodzi. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty przeznaczyłeś nas do życia zwycięskiego, że przeznaczyłeś nas do wolności, że powołałeś nas do tego, byśmy byli prawdziwie wolni. I dzisiaj, Boże, kiedy jesteśmy przed Tobą, chcemy Ciebie prosić, by Duch Święty dzisiaj w wyraźny sposób pokazał nam, czy czasem nie jesteśmy już na takim etapie, że zamiast polegać na Twojej sile, walczymy i polegamy na sile własnej. Panie, proszę Cię, byś pokazał nam dzisiaj, czy czasem my, którzy kiedyś cieszyliśmy się usprawiedliwieniem płynącym z ofiary Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dzisiaj bardziej ufamy swojej własnej sprawiedliwości i czujemy się lepsi od innych. Panie, a też pochylamy przed Tobą nasze głowy, prosząc Cię, byś pokazał nam, czy czasem nie idziemy za własną swoją mądrością, zamiast za mądrością płynącą od Ciebie. Pokaż nam to, Panie, i pozwól nam się przed tym ugiąć, wyznając, że jest to nasz problem i że w ten sposób otwieramy drzwi. I teraz, kiedy mamy pochylone głowy i zamknięte oczy, powiedziałem Wam, że dzisiaj będzie trudne wyzwanie, bo trudno powiedzieć i przyznać się: Panie, jestem człowiekiem, który ma pychę. Ale może to słowo jest dzisiaj do Ciebie. Może to słowo jest do Ciebie i chcesz powiedzieć: tak, to jest mój problem. Gdy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, chcę Cię poprosić, jeśli to jest Twój problem, daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję Wam bardzo za odwagę, moja ręka też jest w górze. A za chwilę wyjdą tutaj duszpasterze. I tych z nas, którzy mają w tym problem i wiedzą, że coś muszą zrobić, poproszę o akt odwagi. To jest dopiero wyrzeczenie się pychy, wstać z miejsca i przyjść i powiedzieć: módlcie się, bo to jest mój problem. To inni zobaczą, ale może to ich zachęci do tego, by od swojej własnej pychy się odwrócić. Dlatego, gdy będziemy za chwilę śpiewać tę pieśń, będą tutaj duszpasterze czekać na Ciebie, by razem z Tobą się modlić o to, że gdy pokładasz siłę w sobie, byś zaufał sile Chrystusa. Gdy pokładasz ufność w swoją sprawiedliwość, byś doświadczył sprawiedliwości na nowo Chrystusowej. A gdy polegasz tylko i wyłącznie na swojej mądrości, żebyś zwrócił się do Bożej mądrości. A jeśli to uczynisz, Bóg ciebie podniesie, jak podniósł Piotra. Bóg cię przywróci rzeczy, które tak jak przywrócił rzeczy Hiobowi. I pozwoli tobie doświadczyć prawdziwej wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Powstańmy, śpiewajmy tę pieśń, a tych z was, którzy potrzebują modlitwy, proszę, wyjdźcie tutaj do przodu.